W lutym 2022 roku we wszystkich mediach zrobiło się głośno za sprawą tajemniczego zaginięcia matki Aleksandry Wieczorek i córki Oliwii Wieczorek. W internecie wrzało od różnych komentarzy, w których użytkownicy pisali o swoich podejrzeniach dotyczących tej sprawy. Każdy jednak wierzył, że zaginione znajdą się całe i zdrowe. W końcu nadzieja umiera ostatnia. Co więc tak naprawdę działo się przed owianym tajemnicą zaginięciem? Aleksandra Wieczorek miała 45 lat. Pracowała w częstochowskim przedszkolu. Nikomu nie opowiadała o swoim życiu, nie dzieliła się opowieściami dotyczącymi jej relacji z córką czy kimkolwiek. Uwielbiała ciszę i spokój, a ukojenie przynosiło jej przebywanie na działce rekreacyjnej przy ulicy Żyznej. Miała tam małą altankę oraz tunel, w którym pielęgnowała rośliny oraz warzywa. Jej córka Aleksandra uczyła się w szkole i był to czas pandemii, dlatego jej lekcje odbywały się online. Kiedy dziewczynka miała jakieś 11-12 lat, jej matka poznała Krzysztofa R. Mężczyzna miał działkę na tych samych ogródkach rekreacyjnych co Aleksandra. Zamieszkał tam po rozwodzie z żoną, która postanowiła się z nim rozstać, ponieważ miała dość jego wiecznych romansów z innymi kobietami. Na częstochowskich działkach prawie każdy miał drewnianą, skromną altankę, ale nie Krzysztof. On mógł pochwalić się murowanym domem, anteną satelitarną i firankami w oknach. Na drzewkach miał LED-owe oświetlenie, nie zabrakło też karmników dla ptaków. Mężczyzna miał wysokie poczucie własnej wartości. Uwielbiał podrywać kobiety, a po przeprowadzce na ogródki i po rozwodzie z żoną miał wolną rękę. Sąsiedzi nazywali go Kasanową z działek. Nie szczędził komplementów każdej napotkanej kobiecie. Miał wiele czasu na zalecanie się, bo nie miał stałej pracy. Utrzymywał się z dorywczych fuch, był inkasentem, ale najczęściej pomagał sąsiadom przy remontach. Ci dziwili się, skąd mężczyzna ma pieniądze na tak wysoki standard wykończenia domku na działkach, ale nie tylko to wprawiało ich w zaciekawienie. Nie mogli uwierzyć w jego dar uwodzenia. Nie przepuścił żadnej kobiecie i choć nie był Adonisem, to wszystkiemu ulegały. Traf chciał, że Krzysztof zainteresował się też Aleksandrą. Kobieta była po rozwodzie, więc mogła pozwolić sobie na romans z jakimś mężczyzną, ale odrzucała go jednak. Niestety na działce każdy wiedział swoje. Myśleli, że Aleksandra spotyka się z Krzysztofem, że tworzą parę. Natomiast od momentu właśnie kiedy kobieta poznała Krzysztofa, zaczęły dziać się dziwne rzeczy związane z jej córką Oliwią, bo wtedy ktoś włamał się na jej konto na jednym z portali społecznościowych. Używając jej zdjęcia wysyłał obraźliwe komentarze w stronę znajomych dziewczynki. No i za drugim razem też wykorzystał jej wizerunek i podszywał się pod nią, pisząc niepochlebne komentarze. Aleksandra nie chciała tego tak zostawić. W końcu ktoś nadszarpnął dobre imię jej córki. Postanowiła więc zgłosić to na policję. Sprawę zakwalifikowano jako wyrządzenie krzywdy nieletniej poprzez podszywanie się i wykorzystanie jej wizerunku. I niestety, mimo podjętych działań, nie udało się znaleźć sprawcy tego okrutnego żartu i sprawa po roku została umorzona. Czas leciał, życie toczyło się dalej. Nikt nie przypuszczał, na co narażona była kobieta i jej córka. Żyjąc w nieświadomości, planowały pewne zmiany. Aleksandra postanowiła zrobić mały remont w mieszkaniu, a że Krzysztof znał się na tych sprawach, to obiecał jej, że pomoże. Oliwia ucieszyła się na samą myśl o tej metamorfozie. Nie wiedziała, że po wszystkim będzie źle wspominała tamte chwile. Przez przypadek Aleksandra odkryła, że Krzysztof robił zdjęcia z ukrycia. Co więcej, nieoficjalnie mówi się, że wysyłał jej nawet osadzonym do więzienia. Matka Oliwii wpadła w szał, wściekła się i od razu zerwała relacje z Krzysztofem. Swojego wzburzenia Nie kryła także przed sąsiadami z działek rekreacyjnych. Jednemu zwierzyła się, że gdyby tylko mogła, to rozszarpałaby go i wydrapała mu oczy. Nie mogła pozbierać się po tym, że ktoś, komu zaufała, wyrządził jej i córce tak ogromną krzywdę. Po tym, kiedy Aleksandra odcięła się od Krzysztofa, mężczyzna był żądny zemsty. Nie mógł pogodzić się z odrzuceniem, ale robił dobrą minę do złej gry. Nie powstrzymał się jednak i zaczął ją nachodzić. Sprawiał wrażenie osoby niestabilnej. Najpierw ją przepraszał, później zastraszał. Zdarzyło mu się też zniszczyć kłódkę w ogrodzeniu jej działki rekreacyjnej. Po czasie mężczyzna chciał pokazać, że miłość do Aleksandry przeszła mu. Zamieszkał nawet z 70-letnią kobietą, z którą miał być w związku. Nie przejmował się komentarzami sąsiadów i ich krzywymi spojrzeniami. Co jakiś czas jednak narzuca się Aleksandrze, jest bardzo natarczywy i nie daje o sobie zapomnieć. Wysyła jej nawet maile z pogróżkami i straszy ją, że rozpowszechni jakieś zdjęcia. Nie do końca wiadomo, o jakie zdjęcia chodzi, czy to może zdjęcia Oliwii, być może robił też Aleksandrze, ale nie znalazłam informacji, a policja nie chciała dla dobra śledztwa powiedzieć, o jakie dokładnie materiały chodzi. Natomiast kobieta była bardzo zmęczona tym, że nie może czuć się bezpiecznie, ale nie poszła z tym na policję. Być może zniechęciło ją wcześniejsze umorzenie sprawy dotyczącej podszywania się pod jej córkę. Tego jednak się nie dowiemy, bo niespodziewanie Aleksandra 10 lutego przestaje odbierać telefony. Oliwia tego dnia miała lekcję online. Kiedy je skończyła, postanowiła zadzwonić do mamy. Wybiera jej numer, ale nie może się dodzwonić. Postanawia więc zapytać swojej babci, ale ta też nie wiedziała, co się dzieje z Aleksandrą. Nastolatka jedzie więc na działki, bo tam spodziewa się zastać swoją mamę. Kiedy babcia po kilkudziesięciu minutach bezskutecznie próbuje dodzwonić się do swojej wnuczki, postanawia osobiście pojechać na Żyzną. Pani Bożena zmartwiła się tym, że nie spotkała tam swojej córki ani wnuczki. Nie ma jednak żadnych przesłanek, żeby iść od razu na policję. Było to dla niej dziwne, ale czekała, aż córka do niej zadzwoni. Następnego dnia, czyli 11 lutego, pani Bożena odbiera telefon od zaniepokojonej dyrektorki przedszkola. Kobieta chciała dowiedzieć się, czy wszystko w porządku, ponieważ Aleksandra nie pojawiła się w pracy. Nigdy jej się to nie zdarzało, bo jest wzorowym pracownikiem. Wtedy w głowie pani Bożeny pojawia się milion myśli na minutę. Postanawia więc pojechać do mieszkania Aleksandry, które znajduje się przy ulicy Bienia. Chce upewnić się, czy jej córka i wnuczka wróciły do domu. Nikt jednak nie otwiera. Kobieta dzwoni na 112. Na miejscu pojawia się straż pożarna, która wchodzi do środka przez okno balkonowe na czwartym piętrze. Nikogo jednak tam nie zastaje. W mieszkaniu panował ład i porządek, było posprzątane, nic nie wskazywało na to, że stało się tam coś niepokojącego. Pani Bożena składa więc oficjalne zawiadomienie o zaginięciu swojej córki i wnuczki. Sprawę prowadzi prokuratura w Częstochowie, która zleca bardziej szczegółowe oględziny mieszkania. Funkcjonariusze znajdują tam telefony i dokumenty zaginionych. Oliwia miała jechać na ferie do babci. Rzeczy spakowała do walizek, które czekały tylko na rozpoczęcie wolnego. Na parkingu pod blokiem stał samochód Aleksandry. Nie było na nim żadnych śladów włamania, kradzieży czy jakichkolwiek innych zniszczeń. Faktem, który jednak wskazywał na to, że kobiety mogą być w niebezpieczeństwie, świadczyło to, że w kuchni stał nietknięty obiad i do tego nigdzie nie było też ich psa rasy Shih Tzu. Rodzina Aleksandry i Oliwii rozwieszała plakaty z wizerunkiem zaginionych i krótkim komunikatem, w którym proszą o kontakt kogokolwiek, kto mógłby wiedzieć, co się z nimi stało. Poszukiwania były bardzo intensywne. Sprawą zainteresowały się media, które zaangażowały się w dochodzenie. Na każdej stacji telewizyjnej można było usłyszeć takie komunikaty. Zaginęła matka z córką oraz psem rasy Shih Tzu. Częstochowscy policjanci poszukują zaginionej 45-letniej Aleksandry Wieczorek oraz jej córki 15-letniej Oliwii. Kobiety w nieznanych okolicznościach opuściły miejsce zamieszkania w Częstochowie przy ulicy Bienia i do chwili obecnej nie nawiązały kontaktu z bliskimi. 15-letnia Oliwia Wieczorek mierzy 170 cm wzrostu. Ma szczupłą sylwetkę oraz długie włosy w kolorze ciemnego blondu, niebieskie oczy, prosty nos i przylegające uszy. W chwili zaginięcia dziewczyna mogła być ubrana w białą kurtkę z kapturem obszytą jasnym futerkiem. 45-letnia Aleksandra Wieczorek ma 165 cm wzrostu i jest średniej budowy ciała. Kobieta ma ciemne oczy, włosy do ramion oraz prosty nos, przylegające uszy. W chwili zaginięcia mogła być ubrana w ciemnozieloną kurtkę zimową do kolan oraz ciemne spodnie. Bliscy szukali najmniejszego śladu, który mógłby nakierować ich na trop zaginionych. Rozglądali się po mieszkaniu Aleksandry i Oliwii i okazało się, że odkryli coś niepokojącego. W pokoju nastolatki zamontowano ukrytą kamerę. Rodzina natychmiast zgłosiła to policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli ją i do badań wzięli też laptopa oraz telefony obu kobiet. W telefonie Aleksandry znajdują zdjęcie, które zrobiła właśnie 10 lutego koło godziny 12. Jest ono niewyraźne, ale można dostrzec na nim pewnego mężczyznę. Pojawił się więc trop, że może mieć coś wspólnego z zaginięciem kobiet. Po tym szokującym znalezisku bliscy zaginionych pojechali na działki. Szukali dalej, wierząc, że uda im się cokolwiek znaleźć. Jednak niczego tam nie ma. Na miejscu pojawiają się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy do poszukiwań zaginionych używają psa tropiącego. W piątek i w sobotę w rejonie ogródków działkowych na obrzeżach Częstochowy trwały poszukiwania zaginionych z udziałem około 120 wolontariuszy, strażaków i członków grup poszukiwawczych. Na Facebooku powstała specjalna strona, na której gromadzono wszystkie informacje dotyczące zaginięcia Aleksandry i Oliwii. Masa osób angażowała się w akcję poszukiwawczą. W piątek, 18 lutego, poszukiwania na terenie działek rozpoczynają mieszkańcy Częstochowy, wspierani przez wyszkolone grupy poszukiwawcze. Akcja została zorganizowana z inicjatywy pana Marka, ojca zaginionej 15-latki. Po godzinie 9 w okolicach wejścia na działki od strony Gronowej zebrało się około 100 osób. Specjaliści od poszukiwań każą wszystkim zainstalować specjalną aplikację, która ma usprawnić działania. Wszyscy dostają dokładne instrukcje, jak zachowywać się na terenie działek, a po instruktażu rozpoczynają swoje działania. Następnego dnia kontynuowano akcję, tym razem przyszło jeszcze więcej osób. W niedzielę policja poinformowała o nowym tropie w sprawie zaginionych. W wyniku intensywnie prowadzonych działań kryminalni ustalili, że samochód marki Ford Focus o numerze rejestracyjnym SC1836F należący do zaginionej Aleksandry Wieczorek 10 lutego miał wyjechać z Częstochowy drogą krajową numer 91, tak zwaną Gierkówką, w kierunku Katowic. Następnie kamery zarejestrowały pojazd w Kolonii Poczesnej, Wrzosowej i Romanowie. Więc wiadomo było już, że po zaginięciu kobiet ktoś poruszał się samochodem Aleksandry. Funkcjonariusze wystosowali więc apel do kierowców, którzy tamtego dnia, czyli 10 lutego, poruszali się na tamtej trasie. Proszono ich, żeby sprawdzili swoje kamery rejestrujące, czy przypadkiem nie nagrały wyżej wymienionego pojazdu. Policja, analizując wszystkie zebrane zeznania, wnioskuje, że jedyną osobą, która mogłaby chcieć wyrządzić kobietom krzywdę, to 52-letni Krzysztof, który od lat znał Aleksandrę i Oliwię. Wszystko wskazywało na to, że mógł czuć się odrzucony i pragnął zemścić się na kobietach. Zostaje zatrzymany już w niedzielę, ale informacja o tym do mediów dochodzi dopiero następnego dnia. Prokuratura zdecydowała postawić mu zarzut podwójnego zabójstwa, ponieważ wszystko świadczyło o tym, że kobiety nie uciekły dobrowolnie, nie ma po nich śladu i nie nawiązały kontaktu z rodziną. Ustalenia śledczych wskazują na to, że zostały one pozbawione życia, a to wynika z całokształtu materiału dowodowego. Do zbrodni miało dojść 10 lutego w Częstochowie. Notabene, na początku pojawiło się wiele fake newsów, które mówiły o tym, że zatrzymany mężczyzna to ojciec Oliwii. Na szczęście informacje te zostały szybko zdementowane. Nawet nie chcę sobie wyobrażać reakcji pana Marka, który był wtedy bardzo rozpaczony. Nie mógł pogodzić się z tym, co wtedy działo się w jego życiu. Czekał na córkę, ponieważ mieli razem spędzić ferie. A teraz organizuje akcje poszukiwawcze, które mają na celu tak naprawdę odnalezienie już tylko i wyłącznie ciała jego córki. Ku zaskoczeniu wszystkich, Krzysztof R. przyznał się do wszystkiego. Zeznał, że najpierw zabił Aleksandrę, później Oliwię i ich psa. Telefony i dokumenty podrzucił do mieszkania. Dodał też, że wcześniej dorobił sobie klucze do niego, kiedy robił remont w ich mieszkaniu. Przyznał się też do tego, że to on jechał samochodem zaginionej Aleksandry. Krótko po jego zeznaniach odbywa się wizja lokalna na działkach z jego udziałem, po czym rozpoczynają się poszukiwania, tym razem z wykorzystaniem psów specjalizujących się w znajdowaniu ciał. Mężczyzna wyznał, że ubrania kobiet wyrzucił do śmieci, te jednak zostały już wywiezione. Wieczorem udaje się na pobliskim wysypisku znaleźć kobiecy szalik i fragmenty futerka z kaptura kurtki. Podczas kolejnego przesłuchania wszystko odwołał. Śledczym nie udało się też ustalić, gdzie mogły zostać porzucone zwłoki, ponieważ pierwsze przesłuchanie skończyło się zanim Krzysztof R. powiedział coś więcej. Mimo tego, że mężczyzna nie przyznawał się już do zarzucanych czynów, policja poszukiwała ciał obu kobiet oraz ich psa. Było już pewne, że kobiety nie żyją. Pozostało jedynie odszukać miejsce porzucenia zwłok, by móc wykonać sekcję i poznać prawdziwe przyczyny ich zgonu. Funkcjonariusze używają śmigłowca latającego nad działkami, ale ciał kobiet wciąż nie udaje się odnaleźć. Krzysztof R. decyzją sądu zostaje aresztowany tymczasowo na 3 miesiące. Kiedy prokuratura prowadzi intensywne dochodzenie, pojawia się informacja o tym, że ktoś wysłał do wielu redakcji, a także do policji, maila o następującej treści. To ja jestem seryjnym. Nie szukajcie Aleksandry i Oliwii Wieczorek i ich pieska, bo zginą kolejne osoby. Wspomnijcie moje słowa i będziecie srogo żałować. Media i policja w piątek otrzymały kolejny mail od seryjnego mordercy. Tym razem psychopata załączył do wiadomości grafikę i film wideo. Nagranie ukazuje scenę aktu seksualnego oraz martwą kobietę. W wiadomości podał zagadkę, wyraźnie inspirując się mordercą podpisującym się Zodiak. Treść tego maila będziecie mogli znaleźć u mnie na Facebooku, ponieważ obawiam się, że ze względu na jego treść być może YouTube w jakiś sposób może ten film zablokować albo włączyć na nim ograniczenie wiekowe. Przez to osoby niezalogowane nie będą mogły go wysłuchać. W mailu zawarte były też takie ciągi liter i cyfr i było to właśnie inspiracją prawdopodobnie od tego mordercy Zodiaka. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to właśnie odsyłam Was na Facebooka. Funkcjonariusze sprawdzali więc, kto jest autorem tych wiadomości i nie mógł być to Krzysztof R., ponieważ w tym czasie przebywał w areszcie. Gromadząc kolejny materiał dowodowy, po raz kolejny przesłuchiwano właścicieli działek rekreacyjnych. Udało się ustalić, że Krzysztof R. po zaginięciu kobiet wykazywał ogromne zaangażowanie w poszukiwania. Wydawał się być bardzo przejęty, a po dłuższym zastanowieniu uważają, że zamartwiał się nad wyraz. Niespodziewanie też po długim, obustronnym milczeniu 11 lutego, czyli dzień po zaginięciu Aleksandry i Oliwii, zaczął wyzwaniać do znajomych i dzielić się wiadomościami. Opowiadał ciągle o tym, że kobiety zniknęły, że nie wiadomo, co się z nimi stało. Mówił, że widział Olę koło 13 w czwartek 10 lutego na działkach, kręciła się staczką i wywoziła trawę. Martwił się ich losem, bo o zaginięciu dowiedział się, jak wrócił ze sklepu. I kiedy na działce po raz kolejny pojawiła się pani Bożena, opowiadał jej wszystko, co wie. Sprawiał wrażenie wrażliwego i uczynnego. W piątek 18 lutego jedna ze stacji telewizyjnych prezentuje nagranie, w którym widać Krzysztofa R. tankującego paliwo do kanistra na stacji benzynowej położonej około 2 km od działek. Film został zarejestrowany kilka godzin po tym, jak urwał się kontakt z 45-latką. Natomiast zaraz po zatrzymaniu Krzysztof R. próbował wrobić swojego sąsiada. Mawiał policjantom, że jeden z działkowców zachowuje się wyjątkowo podejrzanie i bardzo szybko ze względu na brak jakichkolwiek wiarygodnych dowodów niesłusznie oskarżony mężczyzna został wyłączony ze śledztwa. Wypowiedział się nawet dla Faktu. Próbował mnie wrobić, że to ja miałem z tym związek. Policja zabrała nas we dwóch. Jego wsadzili do radiowozu, mnie do osobówki. On przed policjantami strugał wariata, w koło powtarzał coś o jakichś świętych. Mnie wypuścili, on został. Zabezpieczono też samochód Krzysztofa. Próbowano znaleźć jakiekolwiek ślady kobiet, nic specjalnego jednak tam nie było. Czas mijał, ale ciał kobiet dalej nie udało się odnaleźć. Funkcjonariusze zaczęli analizować trasę, jaką przebył samochód pani Aleksandry w dniu zaginięcia. Na tej podstawie typowano odludne miejsca, w których można byłoby pozbyć się zwłok. Jednym z tych miejsc był las przy drodze krajowej numer 91 koło Romanowa. Aby niepostrzeżenie się tam dostać, wystarczyło jedynie skręcić z ruchliwej trasy w leśną drogę gruntową. Co więcej, jeden ze świadków widział Forda skręcającego właśnie w tamto miejsce. Do zawężenia terenu poszukiwań przyczyniła się też praca dwóch wolontariuszy, którym później policja osobiście dziękowała za włożoną w pracę w poszukiwania. I postanowiono rozpocząć akcję poszukiwawczą właśnie w tamtym miejscu, które zostało wytypowane. Pracowało tam około 120 funkcjonariuszy, którym pomagały psy tropiące. Przeczesywanie tego terenu dało wymierne skutki. Udało się odnaleźć pierwsze zwłoki. Znajdowały się kilkanaście metrów od drogi leśnej, drugie natomiast 5-6 metrów dalej. Oba ciała zakopano metrową warstwą ziemi. Niedaleko też ujawniono psie szczątki. Na miejscu pojawił się ojciec Oliwii. Potrzebna była identyfikacja i rodzina zdecydowała się, że chce zobaczyć odnalezione ciała. Pierwszy termin został wyznaczony na poniedziałek. Niestety, ze względu na stan psychiczny nie byli w stanie przyjechać na pierwszy ustalony termin. Identyfikację przesunięto na kolejny dzień. Wtedy jednak też nie odważyli się tego zrobić. Był to dla nich ogromny cios. Wykonano więc badania DNA, jednak trzeba było poczekać na ich wyniki. W tym czasie zarządzono sekcję zwłok, która odbyła się w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. Jak się okazuje, Oliwia została uduszona. Niestety pierwsza sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na to, jak zmarła Aleksandra. Kobieta nie miała wyraźnych śladów wokół szyi, które mogłyby świadczyć o duszeniu. Oględziny zewnętrzne i pobrane tkanki z ciała niestety też nie pozwoliły na to, żeby uzyskać klarowną odpowiedź, jak doszło do jej zgonu. Śledczy nie wykluczali, że kobieta mogła być też odurzona. Przeprowadzono więc badania histopatologiczne i toksykologiczne. Podczas oczekiwania na te wyniki przyszły natomiast informacje z laboratorium. Potwierdzono oficjalnie, że znalezione w lesie kobiety to Aleksandra oraz Oliwia. Po czasie ostatecznie też rozwiano wszelkie wątpliwości i okazało się, że mama, córka oraz ich pies Fado zostali zamordowani w ten sam sposób. Wszystkich uduszono. Krzysztof R. nie współpracował ze śledczymi, odmawiał składania zeznań, a co więcej złożył też zażalenie dotyczące jego tymczasowego aresztowania. Sąd ten wniosek oddalił. Uchylenie tego środka zapobiegawczego mogłoby doprowadzić do matactwa. Poza tym ciążył na podejrzanym bardzo poważny zarzut z artykułu 148 kodeksu karnego. Mężczyzna w dalszym ciągu odmawiał zeznań. Wciąż czekamy na wyrok w tej sprawie. Natomiast wracając do maili podpisywanych seryjnej częstochowskiej morderca, to był to najprawdopodobniej okrutny żart. Jeden z internautów rozszyfrował zagadkę, poinformował, że wiadomość seryjnego została zaszyfrowana algorytmem kryptograficznym. To, co ukrywa się pod tajemniczym kodem z drugiego maila, możecie zobaczyć właśnie na Facebooku i Instagramie. Nawiązywał w nim tam do zabójstwa w Borowcach, którego dokonał Jacek Jaworek. Natomiast sprawy te nie są ze sobą powiązane. Dlaczego jednak nawiązał do Jacka Jaworka? Być może tylko dlatego, żeby zwrócić na siebie uwagę i namieszać trochę w śledztwie. Z tego, co czytałam, to niestety nie wiem, czy w ogóle udało się znaleźć autora tych maili. Myślę, że zostawiono to na drugim planie ze względu na priorytet w sprawie Aleksandry i Oliwii. Czy rzeczywiście był to ktoś, kto był powiązany z Krzysztofem i tylko na jego polecenie wysłał takie maile, żeby odwrócić od siebie uwagę? Nie wiadomo. Cóż, kochani, na dziś to wszystko. Nie mam nawet słów na zakończenie tego podcastu. Przez kilkanaście dni cała Polska wierzyła, że zaginione odnajdą się całe i zdrowe, ale tak się nie stało. Wszelka nadzieja przepadła, a przecież nadzieja umiera ostatnia. Podczas ostatniego pożegnania Aleksandry i Oliwii zgromadzonych było setki osób. Współpracownicy, szkoła, znajomi, przyjaciele. Wszyscy mieli ze sobą symboliczną białą różę. Kochani, jeśli doceniacie moją pracę, zasubskrybujcie mój kanał. Będę Wam ogromnie wdzięczna. Trzymajcie się ciepło. Cześć.